Ponieważ rozpoczęliśmy chwilkę później, myślę, że możemy sobie pozwolić o krótkie przedłużenie dyskusji. Mamy mniej więcej 10 minut, tak więc zachęcam Państwa do zadawania pytań naszym gościom.
Dzień dobry, Błażej Feret, Biblioteka Politechniki Łódzkiej. Ja mam do pana dyrektora Włodarczyka pytanie. Powiedział pan o tych tendencjach przejścia książki tradycyjnej w kierunku książki elektronicznej i tego, że szczególnie książka naukowa i edukacyjna będą temu podlegały. Jak do tego się przygotowują wydawnictwa uniwersyteckie i czy będą wydawały książki elektroniczne? Dziękuję.
Nie o wszystkim mogę w tej chwili powiedzieć, natomiast też muszę rozpocząć od pewnego stwierdzenia. Zawsze, może nie zawsze, ale od dłuższego czasu nachodziła mnie taka refleksja na temat nielogiczności działań wydawcy. Otrzymuję bowiem dzieło od autora w wersji elektronicznej, a potem nagle pojawia się wersja, nazwijmy ją analogowa, papierowa, by potem ewentualnie w dzisiejszych czasach znowu stać się wersją elektroniczną. My w tej chwili w zasadzie każdą książkę, którą wydajemy od jesieni 2011 roku, mamy przynajmniej w trzech formatach. To znaczy jest to PDF drukarski, ePDF i ePub, a w przypadku niektórych publikacji nawet aplikacje MOBI. Znaczy format MOBI, tak, na aplikację iPhone'a. Problem natomiast polega na tym, że wydawnictwo nie jest w stanie pozyskać środków na zabezpieczenie tych publikacji. I w tym roku kierowane przeze mnie wydawnictwo podejmie próbę rozmów, między innymi z wydawnictwami naukowymi PWN, ale także z Virtualo, z Woblinkiem, by zorientować się w możliwościach przygotowania w pełni profesjonalnych, zabezpieczonych albo systemem DRM firmy Adobe, albo znakiem wodnym e-booków do dystrybucji za pośrednictwem pośredników. My też rozważaliśmy możliwość stworzenia takiej platformy, być może działania Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych, bądź też inicjatywa jednej z najstarszych polskich uczelni, najbardziej rozpoznawalnych w świecie, spowoduje, że taka techniczna możliwość się pojawi. Natomiast w tym momencie my będziemy próbowali indywidualnie zorientować się, czy za pośrednictwem wyspecjalizowanych dostawców kontentu będziemy w stanie przynajmniej wybrane pozycje dystrybuować. Jednocześnie muszę powiedzieć, że podjęliśmy, w zasadzie chyba mogę już o tym powiedzieć, jest pełen konsens co do tego, że w repozytorium wiedzy Uniwersytetu Łódzkiego, pracującym w Europejskiej Sieci Repozytoriów, lokować będziemy co do zasady nasze czasopisma. Czasopisma i zeszyty naukowe będą nie poddawane zabiegom komercjalizacji, tylko znajdą się w repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego, zarówno w formie całych numerów, jak i pojedynczych artykułów przygotowywanych przez autorów. Znajdzie się to w kolekcji czasopism Uniwersytetu Łódzkiego i wiele takich tytułów już zostało ulokowanych. Natomiast jest to oczywiście ogrom pracy. Niektóre nasze zeszyty ukazują się od lat 80. czy od połowy lat 70., więc w tej chwili najnowsze numery, roczniki z ostatnich kilku lat są dostępne. Przy okazji chciałbym również zasygnalizować pracownikom Uniwersytetu Łódzkiego pewien problem, mianowicie na potrzeby repozytorium bardzo często będzie trzeba dokonywać zabiegów konwersji plików, którymi wydawnictwo dysponuje, lub też wręcz przygotować pliki elektroniczne, bo one nie istnieją właśnie w tej formie. No i pojawia się pytanie, kto poniesie koszty przygotowania tego materiału do umieszczenia w repozytorium. Ja chciałem bardzo serdecznie Państwa poprosić o zachowaniu w łaskawej pamięci informacji, że fundusz statutowy każdej jednostki organizacyjnej zawiera taką pozycję na upowszechnianie dorobku naukowego i w moim przekonaniu jest to źródło, z którego można byłoby, przynajmniej bogatsze, jeśli w ogóle to słowo jest właściwe w tym momencie, bogatsze w środki finansowe jednostki mogłyby tego typu działania sfinansować. Oczywiście, jeśli nie wymaga to jakichś szczególnych zabiegów, to to, czym dysponujemy, a co wymaga na przykład pół godziny pracy, nie wymaga finansowania. Natomiast chcąc ewentualnie uprzedzić Państwa zarzuty kierowane personalnie pod moim adresem, bo na ogół to tak wygląda, chcę powiedzieć, że ja nie mogę sobie pozwolić na to, aby tak jak teraz jeden z pracowników od 2 tygodni nic innego nie robi, tylko 30 kilka tomów jednego zeszytu albo skanuje. Całe szczęście, że przy pomocy profesjonalnego urządzenia, a po zeskanowaniu będzie trzeba dokonać rewizji technicznej tego, co dostaliśmy, bo przecież nie przekażemy do repozytorium przypadkowego sformatowanego tekstu. Więc to nie jest prosta sprawa. I teraz pojawia się teraz takie pytanie, co do otwartych, wolnych zasobów, a co jednak próbować komercjalizować. Więc jeśli chodzi o przygotowania Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego, to tak jak nakreśliłem, my od kilku lat wszystkie publikacje mamy w formatach, które po wyposażeniu w odpowiednie zabezpieczenia, albo też bez zabezpieczeń, ale to już jest decyzja strategiczna i nie należąca do dyrektora wydawnictwa, będą mogły być udostępniane w różnej formie. Albo w postaci wolnych zasobów w repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego, albo na różnego rodzaju platformach i dalej dystrybuowane przez wyspecjalizowanych w tym względzie pośredników.
Tylko dziękuję bardzo. Jeszcze tylko pytanie uzupełniające. Czy w związku z tym i Państwo, i autorzy macie perspektywę odchodzenia od wersji drukowanych przy tym procesie?
Tak. No oczywiście ostateczna decyzja należy zawsze do redaktora tomu w przypadku czasopism, bo chyba tutaj najwcześniej będziemy odchodzić od wersji papierowej. Zamysł jest taki, jeśli rzeczywiście będziemy konsekwentnie realizować politykę udostępniania na zasadzie open access treści zawartych w czasopismach, to nakład papierowy będzie minimalny. On jest kalkulowany zresztą bardzo prosto, to jest póki co obowiązkowa liczba egzemplarzy do bibliotek. Ewentualnie część nakładu wykupywana jest przez niektóre wydziały na rzecz wszystkich autorów. W Uniwersytecie Łódzkim zgodnie z nowym zarządzeniem co do zasady przyjęto, że autorzy poszczególnych artykułów otrzymują PDF drukarski. Redaktor tomu otrzymuje cały tom, więc niektóre wydziały zdecydowały, że jeśli mają środki, to wykupują wersję papierową w liczbie odpowiadającej liczbie autorów. Następnie badamy liczbę prenumeratorów danego czasopisma i ewentualnie liczbę egzemplarzy potrzebnych na wymianę międzybiblioteczną. Pozostają pojedyncze egzemplarze na potrzeby archiwum w liczbie 2-3 i w związku z tym nakłady niektórych czasopism nie przekraczają w tej chwili 40 egzemplarzy, a czasami są naprawdę na minimalnym poziomie 21-22 egzemplarzy, tym bardziej, że niektóre nasze czasopisma anglojęzyczne są z kolei na zasadzie open access, poza jednym, który doszlusował do czołówki czasopism europejskich i jest przez Waltera de Gruytera wydawany w wersji elektronicznej w ramach programu Development Journal. To z kolei czasopisma anglojęzyczne lokowane są na platformie Versity i w modelu Open Access oferowane. I w związku z tym jeszcze pamiętam, że gdy 2 lata temu obejmowałem stanowisko dyrektora, to czasopismo w zamkniętym dostępie Lodge Papers in Pragmatics ukazywało się jeszcze w nakładzie ponad 100 egzemplarzy. W tej chwili drukujemy zaledwie 21.
Czy są jeszcze jakieś pytania? Oczywiście, proszę.
Bardzo dziękuję. Nie chcę już nadwyrężać czasu Państwa, ale o jednym jeszcze protoplaście elektronicznych metod czytania i drukowania chciałem powiedzieć. Otóż proszę Państwa, w Bibliotece Uniwersyteckiej był kiedyś taki dział mikrofilmów. Nie wiem, czy on jeszcze jest. I również z mikrofilmów czasopism miałem okazję korzystać wielokrotnie. Czasopismo oczywiście rozpadłyby się w proch, gdyby wszyscy czytelnicy otrzymywali je do ręki do przeglądania. I dzięki tym zasobom mikrofilmowym mogłem prasę łódzką przełomu XIX-XX wieku czytać. Między innymi Goniec Łódzki to był, rosyjska gazeta Lodzinski Listok, taka wychodziła w Łodzi, i w języku niemieckim Lodzer Zeitung. Także to było w tych zasobach elektronicznych, praelektronicznych czy przedelektronicznych, właśnie w formie mikrofilmów. Były specjalne przeglądarki mikrofilmowe, które były protoplastami przeglądarek dzisiejszych. Dziękuję bardzo.
Ad vocem. Chcę powiedzieć, że oczywiście dział mikrofilmów, takiego, który i sporządza mikrofilmy i je udostępnia w bibliotece, już nie ma, ale mikrofilmy powstają nadal jako najtrwalszy póki co nośnik przechowywania zbiorów. Digitalizujemy nasze zbiory, te, które można i które można udostępniać, najcenniejsze, między innymi te tytuły gazet tutaj z naszego regionu, czasopism i inne prace, te, które są w domenie publicznej. I również sporządzamy kopie w postaci mikrofilmów, czyli jakby w trzech formatach. Te wszystkie prace są dostępne w naszej bibliotece cyfrowej.
Jeśli Państwo jeszcze pozwolą, bo rzeczywiście zwrócono mi uwagę, że zapomniałem o jednej rzeczy powiedzieć, a pytanie dotyczyło i tej kwestii. Otóż niezależnie od dystrybucji specjalnie przygotowywanych e-booków, my korzystamy już od wielu lat z rozwiązań technologicznych wydawnictw naukowych PWN, współpracując z e-bookiem. Właśnie tam na zasadzie czytelni online lokujemy wszystkie nasze pozycje książkowe. Podjęliśmy w ubiegłym roku taką decyzję. Wszystkie, to znaczy w tej chwili mamy ponad 150 tytułów, do końca roku będzie ich 300, i co do zasady książki wydawane przez wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego będą dostępne na razie w formie właśnie dostępu online poprzez przeglądarkę internetową. Natomiast rozważamy cały czas możliwość nawiązania współpracy również na według technologii download, tak, z inną spółką z grupy wydawnictw naukowych PWN, to znaczy z e-formatem. I jeszcze, jeśli Państwo pozwolą, bo ja akurat tutaj, no, niewdzięczna rola mi przypadła reprezentowania interesów wydawców, którzy od czci i wiary są odsądzani, broniąc czy to swobody działalności gospodarczej, czy też domagając się poszanowania praw autorskich. Ja nie będę używał takich demagogicznych argumentów, znaczy argumentów słusznych, ale być może demagogię się ocierających, że nie ma żadnego związku empirycznego między poziomem kreatywności, innowacyjności i otwartości w społeczeństwie, a zafundowaniem przez państwo wolnego dostępu do treści. Przynajmniej takie badania empiryczne potwierdzające tę tezę nie są mi znane. W związku z tym kultura czytania i w ogóle nawyk czytania odgrywać tutaj będzie decydującą rolę, ale chcę powiedzieć o innej rzeczy. Mianowicie w moim przekonaniu, o ile pewne funkcje czy zadania wydawnicze będą siłą rzeczy musiały podlegać daleko idącej modyfikacji, to jednak wydawca, nawet w modelu self-publishing, nie zniknie, a w przypadku publikacji edukacyjnych, zwłaszcza publikacji naukowych, jest ona nie do przecenienia. My, przygotowując w ostatnim czasie bardzo wiele publikacji o charakterze prac promocyjnych, spełniających funkcje będących podstawą ubiegania się o stopień naukowy doktora habilitowanego, czy też tak zwanych książek profesorskich, nie ukrywamy, że w wielu przypadkach dodajemy istotną wartość dodaną, chociażby poprzez weryfikację aparatu naukowego, faktów i tak dalej, i tak dalej. Rzeczą oczywistą, że nie wszystko jest autor gotów czy może dopilnować, a ja zawsze przypominam sobie słowa, jakkolwiek by one być może w tej sali śmiesznie nie zabrzmiały, doświadczonego redaktora wydawnictw naukowych PWN, czyli u schyłku swojej kariery zawodowej wylądował w jednym z niemieckich wydawnictw i tam pobierałem nauki. Drogi chłopcze, jeśli czytasz, że Wisła wpada do Bałtyku, na wszelki wypadek zajrzyj do Atlasu. Tak? Niestety ta chwalebna zasada powoli odchodzi w niepamięć. Wydawnictwa uczelniane są akurat takim miejscem, gdzie to pracowanie redakcyjne już w środowisku elektronicznym prowadzone jest wedle zasad towarzyszących przy przygotowaniu każdej liczącej się publikacji. I jeszcze, ponieważ powiedziałem, że w zasadzie ten model dochodzenia do modelu książki elektronicznej w moim przekonaniu będzie jeszcze w warunkach polskich trochę trwać będzie, to chcę powiedzieć, że uważam, iż tradycyjne wydawnictwa wydające książkę papierową mają szansę przetrwania wszelako pod kilkoma warunkami. Przede wszystkim wydawnictw w Polsce, muszę to powiedzieć jasno i wyraźnie, zbyt wiele. Niektóre statystyki sugerują, że tych wydawnictw w Polsce jest więcej niż w Stanach Zjednoczonych. W związku z tym część z nich musi siłą rzeczy upaść. Kolejna, proszę Państwa, kwestia tytułów wydawanych w formie papierowej jest zdecydowanie za dużo i ci wydawcy, którzy sprofilują w sposób właściwy, to znaczy odpowiadający potrzebom rynku, listę swoich tytułów, ograniczą produkcję i skupią się być może na modelu hybrydowym, będą mogli w najbliższych latach funkcjonować. I jeszcze jedna rzecz, bo będąc pod wrażeniem i ubolewając, że nie ja jestem wydawcą takiego e-podręcznika z matematyki, muszę powiedzieć, że oczywiście w sensie technologicznym i funkcjonalności e-podręczników nic nie zastąpi można oczywiście dyskutować w jakim zakresie. Dostrzegłem tutaj tylko w zasadzie jedną zbieżność, mianowicie ja 10 lat temu uelastyczniałem treści podręczników, nadając im konstrukcję modułową, to znaczy autorzy pisali we wstępie pewne scenariusze wykorzystywania tego podręcznika, proponowali określoną kolejność korzystania z tych książek. Pamiętam, że niektóre rozdziały czy podrozdziały były gwiazdkami zaznaczane jako te na trudniejszym poziomie. W każdym razie jeden podręcznik mógł tak naprawdę posłużyć do wykorzystania w procesie dydaktycznym na potrzeby i studiów licencjackich i studiów magisterskich, a w skrajnych przypadkach nawet miałem taki podręcznik, gdzie kilka rozdziałów mogli seminarzyści na studiach doktoranckich wykorzystywać. No ale oczywiście to w niczym nie współgra z tymi możliwościami funkcjonalnymi e-podręcznika, tak? Także jeśli chodzi o wizualizację w ogóle treści i badanie efektów nauczania. Także pozwolę sobie tylko jeszcze powiedzieć, że mimo konieczności uwzględnienia publikacji elektronicznych, to rola wydawcy, nawet jeżeli będzie pracować w chmurze, pozostanie, będzie oczywiście ewoluować, ale zawsze musi pojawić się profesjonalny weryfikator treści i zawsze ktoś musi czuwać nad jakością tych publikacji i to, o czym opowiadałem na samym początku, niech to posłuży jako taka klamra, czy wręcz koda tego pierwszego wystąpienia. Otóż książka elektroniczna, nawet finansowana przez państwo, powinna mieć profesjonalnego wydawcę, który odpowiada za jakość i warstwę faktograficzną tych treści. Dziękuję bardzo.